Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kolejny odcinek audycji poświęconej dorobkowi Henryka Mikołaja Góreckiego wypełni w większości nasz magazyn. Zaczniemy od wiadomości z Watykanu oraz zaprezentujemy najnowszy numer miesięcznika List. Na wtorkowy magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
W Watykanie podano szczegółowy program wizyty Benedykta XVI w północno-wschodnich Włoszech. Odbędzie się ona w dniach 7 i 8 maja i została już zaprezentowana na miejscu w ubiegły czwartek. Okazją do przyjazdu papieża jest inauguracja przygotowań do drugiego regionalnego spotkania kościelnego, które za rok odbędzie się w Akwilei. W wizycie towarzyszy hasło „Utwierdzaj naszą wiarę”. Oprócz Akwilei, Benedykt XVI odwiedzi także Wenecję, gdzie m.in. odprawi mszę świętą oraz spotka się ze światem kultury i gospodarki.
Rzymowi ze względu na jego międzynarodowe znaczenie jako centrum katolicyzmu można by przyznać we włoskim prawie specjalny status. Ma to podstawy w obowiązującym konkordacie, zwrócił uwagę sekretarz osobisty Benedykta XVI, przyjmując doktorat honoris causa Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii. Przed 20 laty ksiądz Georg Genswein na tej uczelni prowadzącej kursy języka włoskiego pogłębiał jego znajomość. Otrzymując dziś doktorat z dziedziny systemów komunikowania w relacjach międzynarodowych, papieski sekretarz wygłosił wykład doktorski o stosunkach między państwem a kościołem we Włoszech w świetle konkordatu z 1929 roku i rewidującego go porozumienia sprzed 27 lat.
Ksiądz Genswein przypomniał, że konkordat w obecnym brzmieniu mówi o uznaniu przez Włochy szczególnego znaczenia, jakie Rzym ma dla katolicyzmu, będąc siedzibą papieża. To stwierdzenie jest wprawdzie ogólne, ale będąc zamieszczone w akcie o wartości i mocy prawnej, jakim jest konkordat, winno mieć skutki ustawowe. Może uprawniać ustawodawcę i administrację publiczną do interwencji celem zapewnienia miastu lepszego spełniania jego funkcji związanych z tym, że jest siedzibą papieża i centrum katolicyzmu. Chodzi o normy i zarządzanie dotyczące urbanistyki, transportu, relacji międzynarodowych, przyjmowania pielgrzymów, pomocy socjalnej i służby zdrowia dla emigrantów, turystyki religijnej, konserwacji i waloryzacji dóbr kościelnej kultury. Jako przykłady wskazujące na taką potrzebę papieski sekretarz przytoczył ogromny napływ ludzi na wielki jubileusz roku 2000 i na pogrzeb Jana Pawła II. Specjalny status zapewniony Rzymowi pozwoliłby mu lepiej spełniać rolę jednocześnie stolicy państwa włoskiego, miasta międzynarodowego i centrum katolicyzmu, powiedział ksiądz Genswein w Perugii.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika List w Krakowie mówi Anna Dąbrowska. Lutowy numer katolickiego miesięcznika List zatytułowany jest „Grzeczne dzieci sobie nie radzą”. W numerze psycholog Zuzanna Celmer tłumaczy, jak różnie dzieci mogą rozumieć zasłyszany od rodzica komunikat „bądź grzeczny”. Ujawnia także, jak różne mogą być motywacje dorosłych, którzy oczekują grzeczności od swoich dzieci. Mówi Sławomir Rusin, redaktor Listu.
Pomysł na ten numer, na ten tytuł zrodził się podczas tworzenia wakacyjnego z 2010 roku numeru Listu, który był o baśniach inicjacyjnych. W jednym z tekstów pojawiła się właśnie taka myśl, że w życiu nie o to chodzi, żeby wychować grzeczne dzieci, że grzeczność jakby nie jest czymś najważniejszym. Dzieci powinny być przede wszystkim twórcze, umieć wybierać dobro, rozróżniać je od zła. To wcale nie znaczy, że powinny być grzeczne, bo grzeczność zakłada pewną taką zupełną zależność od rodziców. Słuchają tylko tego, co mówią mi rodzice i dostosowują się do ich wymagań. A tu jednak trzeba zrobić krok dalej. Często za tym sformułowaniem „bądź grzeczny” kryje się inne „daj mi spokój”, czyli „nie przeszkadzaj mi”.
O tym, z czym musi uporać się dziecko i dorosły w codzienności, jak nie tłumić w dziecku naturalnych talentów i poczucia własnej wartości, mówi Andrzej Lewek, koordynator ruchu Mężczyźni Świętego Józefa.
Takie ugrzecznienie dzieci jest dla nas bardzo wygodne, bo dużo łatwiej się operuje, zarządza, w jakiś sposób kontroluje takie dziecko, które jest grzeczne, spokojne, które się nie wychyla, nie robi nic poza tym, czego się od niego oczekuje. Więc myślę, że to jest pewna taka forma naszej wygody. Natomiast dzieci potrzebują przestrzeni, w której będą odkrywać świat, zjawiska, pewne rzeczy, które nas otaczają. Bardzo ważna i kluczowa jest zasada afirmacji uczuć dziecka. Święty Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale pisze: śmiejcie się z tymi, którzy śmieją, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. I to jest, myślę, taka złota rada dla nas rodziców, żebyśmy w momencie, kiedy widzimy, że dziecko przeżywa coś trudnego, żeby być z nim w tym doświadczeniu, kiedy widzimy, że doświadcza czegoś radosnego, też być z nim w tym doświadczeniu. To drugie nam łatwiej przychodzi. Łatwiej nam się śmiać i cieszyć z sukcesów dziecka, natomiast trudniej nam wejść w taki świat emocji dziecka, kiedy jest coś naprawdę trudnego i ciężkiego, którego dotyka.
Zachęcam do sięgnięcia po lutowy numer listu. W nim szereg artykułów o dzieciach, o Panu Bogu oraz działy stałe, medytacja nad Słowem Bożym ojca Krzysztofa Wąsa oraz listy z pustelni księdza Andrzeja Muszali.
Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum.
O trudnej drodze do wykształcenia muzycznego Mikołaja Góreckiego mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dziś przyjrzymy się okresowi studiów muzycznych w Katowicach. Zapraszamy na trzeci odcinek audycji poświęconej dorobkowi polskiego kompozytora. Mamy nadzieję, że spotkanie z polskim mistykiem dźwięku będzie dla słuchaczy możliwością wsłuchania się w świadectwo tęsknoty za wartościami pozaracjonalnymi, a zarazem wiary chrześcijańskiej.
Polska przeżywa ciemną noc stalinizmu. Pociąg, którym Henryk Mikołaj Górecki przyjechał na studia, nie zatrzymał się na stacji Katowice, ale w Stalinogrodzie. Muzyczna szkoła średnia u braci Szafranku w Rybniku okazuje się na tyle dobra, by myśleć o dalszych studiach muzycznych. Na tak odważny krok Mikołaj Górecki decyduje się w roku 1955. W wieku 22 lat trafił do katowickiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.
Rodzice byli bardziej skłonni, by Henryk rozpoczął studia ekonomiczne. Bagatelizowali talent muzyczny syna, odziedziczony po przodkach. Rodzicom nie mieściło się w głowie, by w trudnej polskiej rzeczywistości powojennej syn zarobił na przetrwanie jako artysta żyjący z muzyki. Nie do końca dziś wiemy, czy zdawali oni sobie sprawę, że młodzieniec wybierający się do Katowic już od wielu lat komponował drobne utwory muzyczne. Były wśród nich piosenki, miniatury i bardziej skomplikowane utwory kameralne.
Mikołaj zdecydował się na studia muzyczne na najstarszej wyższej uczelni działającej na Górnym Śląsku. Mowa o obecnej Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego. Tu zaprezentował się na egzaminie na kierunek kompozytorski. Szkoła w Katowicach ma przedwojenną tradycję. Jej początki wiążą się z założonym w 1929 roku przez Witolda Freemana, Państwowym Konserwatorium Muzycznym. Dla chłopaka z prowincji to życiowa szansa. Przed komisją specjalistów zaprezentował on teczkę dotychczasowych dokonań.
Na kilkunastu stronicach papieru nutowego przyszły kandydat do indeksu pokazał egzaminatorom fortepianowe preludia, mazurki i pieśni do twórczości Marii Konopnickiej oraz balladę do poezji Adama Mickiewicza. Prezentacja okazała się na tyle dobra, że otwarła Góreckiemu drogę do upragnionych studiów. Zdobył indeks katowickiej uczelni, gdzie niespodziewanie odnajdzie ducha Karola Szymanowskiego.
Jest rok 1955. Henryk Górecki dostaje się do klasy profesora Bolesława Szabelskiego, pedagoga, organisty i kompozytora. Choć o postaci tego nauczyciela akademickiego można by przygotować osobne audycje, my podkreślimy jedynie rolę, jaką odegrał on w życiu Góreckiego. Szabelski pochodził z Mazowsza, gdzie wychowywał się w domu organisty. Jako młody chłopak walczył o niepodległość ojczyzny i z wojskiem przeszedł pola bitewne I wojny światowej. Po odrodzeniu II Rzeczpospolitej trafił w końcu do szkoły muzycznej, gdzie kompozycji uczył się u samego Karola Szymanowskiego. To właśnie profesor polecił Szabelskiego jako pedagoga do Konserwatorium Katowickiego.
W Katowicach pedagodzy szybko rozpoznają talent młodego Góreckiego. Profesor Szablewski pozostawi na Mikołaju niezatarte znamie i to nie tylko w dziedzinie muzyki. Uczeń Szymanowskiego nauczy go skromności i unikania rozgłosu, w tym nieudzielania wywiadów. Szabelski i Górecki mają podobne typy artystycznej osobowości. Są głębokimi introwertykami o prostym, bezpośrednim usposobieniu. Słynęli obaj z małomówności. Wojciech Kilar podkreśla, że twórczość i życie Mikołaja Góreckiego splatały się w jedną całość.
Zapamiętałem go nie tylko jako artystę, ale także jako człowieka. Zresztą to splatało się u niego w jedno właśnie, jego twórczość z jego życiem. Coś, co właściwie najogólniej nazwałbym prawdą w muzyce. Tak zawsze mówił to, co myślał. I żył zgodnie z tymi prawami, które wyznawał. Można by najprościej powiedzieć, że żył po Bożemu. Żył jako dobry człowiek, wspaniały ojciec, rodziny, mąż.
Bolesław Szabelski jest człowiekiem wyjątkowo skromnym. Do spraw doczesnych przywiązywał małą wagę, pochłaniała go wyłącznie muzyka. Do legendy katowickiego konserwatorium przeszła jego małomówność. Studenci mówili o nim Milczek. Uczniowie zapamiętają też serdeczność i otwartość, z jaką ich traktował. Właśnie z tego powodu zdobył pseudonim Sługa Boży. Pisząc o profesorze Góreckiego, te same słowa można by odnieść do ucznia, który wybierze tą samą drogę muzycznego poszukiwania sakrum. Metropolita katowicki zwraca uwagę, że muzyka Góreckiego nie zawsze była zrozumiana, ale stanowi doskonały pomost między wiarą i sztuką. Duża w tym rola profesorów ze szkoły katowickiej.
On nie zawsze był rozumiany. Ta jego muzyka taka bardzo nowoczesna nie zawsze była przyjmowana, ale po jego śmierci no to się ukazało, jakie to było wszystko genialne, jakie to było głębokie. No i rzeczywiście można by powiedzieć, że w tym czasie, kiedy jest pewien rozdziew między kulturą a wiarą, to on raczej budował tą jedność. No i tutaj rzeczywiście mamy mu za co dziękować. Dziękowaliśmy Bogu w czasie jego pogrzebu za jego właśnie związanie i ze sztuką, i z wiarą.
W lutym 1958 roku student Górecki zostaje wybrany przez grono pedagogiczne konserwatorium do zorganizowania koncertu autorskiego. To zupełna nowość. Po wojnie jest pierwszym studentem kompozycji, który będzie mieć ten przywilej. Jego koncert monograficzny odbył się 27 lutego 1958 roku. To zaledwie trzeci rok studiów Góreckiego w Katowicach. Dwa lata później kończy Wyższą Szkołę Muzyczną jako kompozytor. Późniejszy kompozytor powie:
niczego nie dostałem z zewnątrz. Muzyka była we mnie.
Dla młodego pokolenia studentów muzyki twórczość Henryka Mikołaja Góreckiego jest pewnym drogowskazem. Mówi o tym jeden z doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie, Łukasz Nędza.
Muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego, a w szczególności jego trzecia symfonia, Symfonia Pieśni Żałosnych, jest dla mnie reprezentantem młodego pokolenia muzyką ponadczasową, muzyką wykraczającą poza ramy naszego postmodernistycznego świata. Symfonia Pieśni Żałosnych przepełniona jest bólem i tragedią, ale jednocześnie nadzieją, swoistym światełkiem w tunelu, jakie podczas wielkiej tragedii może zaświecić się jedynie dzięki głębokiej wierze. Symfonia, która powstała pod wpływem słów modlitwy wyrytych na ścianach więziennej celi, budzi w nas, młodych ludziach, głęboką wiarę, dającą nadzieję na przyszłość. Jak powiedział sam kompozytor, muzyka jest dla mnie rezultatem religijnej koncentracji i medytacji. I te właśnie jego słowa, wydaje mi się, powinny być drogowskazem dla twórców młodego pokolenia.
Wysłuchali Państwo audycji księdza Seweryna Wąsika i Barbary Marczewskiej pod tytułem Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum. Na kolejne odcinki zapraszamy w następne wtorki. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.